Do niedawna niejedzenie mięsa było raczej modą czy też sposobem na oczyszczanie organizmu. Dzisiaj coraz częściej słyszymy, że jedzenie mięsa jest grzechem. Czy więc jest to etyczne, czy też niemoralne? O tym w dzisiejszym programie filozoficzno-psychologicznym w telewizji Idź Pod Prąd. Przy okazji tak zwanej ustawy futerkowej zaczęto również dyskutować, czy prawa ludzi można zrównać z prawami zwierząt. O tym już za chwilę w telewizji Idź Pod Prąd. Kornelia Chojecka, zapraszam. A ze mną w studio Greta Samuel, ilustratorka. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaraz porozmawiamy o twoich doświadczeniach z niejedzeniem mięsa. Jest z nami również raper, mikser, czyli Mikołaj Mądrzyk. Witamy serdecznie.
Siemanko, witam, cześć.
Przypomnę, absolwent filozofii, a już za kilka minut dołączy do nas Radosław Kopeć. Przy okazji zachęcam was do pisania waszych propozycji tytułu nowego programu w telewizji Idź Pod Prąd, psychologia, filozofia z elementami Biblii. A na początek naszej dyskusji fragment vloga Marcina Mleczka, czy jedzenie mięsa to wykorzystywanie zwierząt. I wracamy za chwilę.
Skoro można wykorzystać zwierzę dla przyjemności smaku, to jest pytanie, dlaczego na przykład już człowieka nie można wykorzystać dla przyjemności, czy to właśnie pieniędzy mieć, czy jakichś seksualnych, jakikolwiek.
Nie powiem tego panu niestety.
Czy jest możliwe, że nie ma w ogóle takiego rozróżnienia faktycznego, logicznego, które by miało pozwalać na wykorzystywanie jednych, a już drugich, nie? Że nie powinno się na przykład żadnych wykorzystywać?
Też nie ma.
Znaczy...
Tak samo jak wspomniałem o etyczności, to może być uzasadnienie na te dwie rzeczy. W każdej kwestii. Zależy, co człowiek bierze za etyczne, a co za nieetyczne.
Powiedzmy, że za etyczne bierzemy to, żeby nie krzywdzić innej istoty albo jej nie zabijać. W momencie, kiedy możemy na przykład żyć zdrowo, wystarczająco zdrowo, cieszyć się tym życiem, czy wtedy to by było zasadne takie podejście? Czy ono jest etyczne? Że żeby odejść od niepotrzebnego cierpienia, na ile to możliwe, w obecnych czasach możemy dostarczyć praktycznie wszystkich wartości odżywczych, jak pokazuje miliony weganów na diecie właśnie, na której są.
No można to zmienić, lecz nie wiem, czy miałoby to miejsce. Trzeba by było to zrobić.
Znaczy indywidualnie, czy względem ciebie.
Nie, ja się nie przekonam do tego, że będę jadł warzywa, tylko i owoce.
Tak, warzywa, owoce, zboża, wszystko co roślinne, tak?
No tak, nie przekonam się do tego niestety.
Mhm. I to jest z uwagi, jeszcze nie określiłeś z uwagi na co, bo mnie to trochę, możliwe, mnie to na przykład dziwi.
Możliwe, że krzywdzę te zwierzęta,
tak.
Że już...
No i na pewno je zabijasz, tak? Przecież dla mięsa, dla
w sensie, nabiału. No, ja nie zabijam, ale
no,
je,
okay,
tak,
jasne,
spożywam.
Tak, wspierasz to.
Tak. No ja nie zmienię na pewno swojego zdania. Myślę, że można by było to zrobić, lecz jest to niepotrzebne.
Czy jedzenie mięsa to zabijanie i krzywdzenie zwierząt? Czy jest to w ogóle moralne? Mikołaj, co ty myślisz na ten temat?
Uważam, że jedzenie mięsa jest jak najbardziej moralne. Nie ma przymusu przecież jedzenia mięsa. Wydaje mi się, że jest moralne i pożyteczne. I to możemy sami zobaczyć, kiedy widzimy, jak funkcjonuje nasz organizm. Wydaje mi się, bardziej niemoralnym byłoby zabijanie dla samego zabijania. Destrukcja dla samej destrukcji. Jeżeli mamy zjeść mięso, Bóg powiedział nam jasno, od tej pory jedzcie mięso, przyodziewajcie się, więc uważam, że jest to moralne.
Do Biblii jeszcze przejdziemy. Greta, zapytam ciebie, co ciebie skłoniło do niejedzenia mięsa? Czy przede wszystkim te względy ideologiczne?
Tak, faktycznie miałam taki etap w życiu. No to już było dosyć dawno, jakieś 8-10 lat temu. Ale faktycznie przez około rok nie jadłam mięsa. I powiem szczerze, że nie miałam jakiegoś ideologicznego klucza do tego. Na pewno miał na to wpływ tak zwane media masowe, czyli dochodziły do mnie te informacje, że to może być niezdrowe, że jakość mięsa też jest niska. Dochodziło też również te informacje odnośnie cierpienia zwierząt, nie ukrywam.
Często słyszymy takie argumenty, że przecież zwierzęta mają emocje, nie tylko ludzie przeżywają, czy strach, czy obawę. Zwierzęta również też to czują. Dlaczego ich zatem krzywdzić?
Tak, więc ja zadawałam sobie te pytanie również, no te już około z grubsza 10 lat temu, więc widziałam oczami wyobraźni te zwierzęta w klatkach i tak dalej. Ja jeszcze nawet przez taki moment miałam obiekcje do kupowania skórzanych rzeczy, czyli właśnie też jakaś sztuczna skóra, czy coś tam, jakieś zastępstwo, ale po pewnym czasie właśnie odstawienia mięsa, nawet próbowałam również nie jeść jajek, czyli próbowałam być weganką, no i niestety przez ten rok bardzo mi się posypał organizm, tak, czyli wpadłam w anemię, było wypadanie włosów, takie, nie powiem, że zasłabnięcia, ale czułam się słabo, bardzo senność taka nadmierna w ciągu dnia. No też warto zaznaczyć, że ja w tym czasie nie pracowałam fizycznie, czyli często, gęsto przed komputerem, więc na pewno, żebym pracowała fizycznie, to mój stan by się na pewno pogorszył i nie byłabym w stanie wykonywać swojej pracy. Ale no z biegiem czasu jak gdyby doszło do mnie, że z moim organizmem dzieją się niedobre rzeczy. I faktycznie, jak zrobiłam po prostu badania krwi, to no wyszło to bardzo negatywnie, więc...
To cię przekonało, żeby jednak zacząć znowu jeść mięso?
Tak, żeby zacząć jeść też z głową, to znaczy nie chodzi o to, żeby jeść mięso 10 razy w tygodniu, czy jeszcze częściej, ale żeby w mojej diecie pojawiło się mięso. To tak. I od tego momentu, kiedy zmieniłam...
I nie dietę, miałaś wyrzutów sumienia?
Nie miałam absolutnie żadnych wyrzutów sumienia. Wręcz zaczęłam rozumieć, jak posiłki są ważne, jak ważnym jest, żeby doceniać każdy posiłek i celebrować.
To było już kilka lat temu. Dzisiaj jak na to patrzysz? Może byś chciała coś przekazać ludziom, którzy mają wyrzuty sumienia, jak jedzą mięso, albo nawet zdecydowali się, żeby odstawić całkowicie mięso.
Zrobiłam taki eksperyment i w sumie z punktu widzenia dzisiejszego mogę powiedzieć, że żałuję, bo jak gdyby nadwyrężyłam swój organizm, ale dzięki temu mogę przekazać taką informację, żeby zadbać o siebie, tak, o to, żeby pochopnie nie podejmować takich drastycznych decyzji. Może być może podszyte jakąś ideologią. Moja decyzja akurat taka nie była, ale wciąż mój organizm się po prostu posypał, więc jak gdyby no, chciałabym, żeby osoby, które usłyszały mój głos, żeby nie popełniały tego samego błędu. I tak naprawdę też się nam troszkę ta informacja odnośnie właśnie niejedzenia mięsa i nie używania takich skórzanych rzeczy, że to też jak gdyby mam wrażenie, że jesteśmy wmanipulowani w pewien taki dyskurs.
Dlaczego?
Tak, ponieważ z biegiem czasu ja zauważyłam, że ile chemii musi zostać stworzone, żeby zastąpić skórzane rzeczy, które tak naprawdę jakby nie patrzeć, są bardziej ekologiczne od tej chemii, która po prostu musi powstać, żeby zastąpić dany po prostu produkt. Więc ja zauważyłam, że rzeczy skórzane są po prostu bardziej trwalsze i są bardziej przyjazne dla nas. Więc ja też nie rozumiem, czemu jak gdyby ten produkt jest tak bardzo odrzucany i jest tak bardzo negowany i wręcz jeżeli ktoś chodzi w skórzanych rzeczach, to od razu jest ta łatka właśnie takiej osoby nieetycznej, tak, że jak gdyby ten aspekt też jest brany pod uwagę przy takim jedzeniu mięsa.
To bardzo ważne też spostrzeżenie, bo teraz nawet naukowcy pracują nad sztucznym mięsem,
no właśnie,
produkowanym w probówkach i młode pokolenie jest zainteresowane takim mięsem, no bo tak jak mówisz, jest to być może pozbawione tego cierpienia zwierząt, ale z drugiej strony jest też poważna obawa ze względu na skład chemiczny.
Faktem jest, że jest obniżona jakość jedzenia i oczywiście o tym trzeba mówić. Ja nie jestem za tym, żeby żeby te zwierzęta, które są przeznaczone na ubój, po prostu traktować w sposób karygodny. To jest absolutnie, ja się z tym zgadzam i tak nie powinno być, ale to nie przekreśla faktu, żeby nie jeść mięsa, czy to są dwie osobne sprawy.
Bardzo dziękuję ci, Greta. Mikołaj, chciałbyś coś dodać?
Odniosę się do tego, co powiedziałaś odnośnie sztucznego mięsa, że tak naprawdę produkując teraz sztuczne mięso i tak cofając się w historii naszej 15 lat, wiemy, że wynalazki naukowe, nie, farmaceutyczne, bo to najbardziej mi się kojarzy, spożywcze, swoje skutki uboczne pokazują za 10, 15, 20 lat po spożyciu. Jeżeli jakieś pokolenie teraz w jakimś kraju zacznie spożywać to mięso masowo, to tak naprawdę to, że teraz będą zdrowi, nie oznacza, że w wieku 50, 60 lat nie zaczną masowo chorować. To jest pierwsza rzecz. Drugą sprawą jest to, co mówisz odnośnie jakości pożywienia. Często słyszę argument od ludzi, którzy rezygnują z jedzenia mięsa i brzmi on mniej więcej tak. Nie jem mięsa, bo dzisiaj mięso jest złej jakości, ale ono jest złej jakości dlatego, że jacyś ludzie, jakaś grupa ludzi, jakieś korporacje, jakieś koncerny są po prostu chciwe. Nie jest jakby wina tutaj stworzenie jako takiego, tylko po prostu pewnie ludzie chcą ugrać szybko biznes, robić masowo pewne rzeczy i właśnie traktować zwierzęta w sposób zły, kierując się szybkim zarobkiem i tyle. I to jakby trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Jeżeli naprawilibyśmy etykę pracy tych ludzi, to w konsekwencji otrzymamy mięso, które będzie zdatne do spożycia i odpadnie moim zdaniem leciwy argument odnośnie słabej jakości jedzenia.
Tak jak wspominałaś, Greta, często zaczyna się od powodów zdrowotnych, a potem przechodzi to w powody ideologiczne, jeśli chodzi o niejedzenie mięsa. Dzięki ci za twoją historię. Podawajcie dalej ten program, szczególnie osobom, które mają dzisiaj takie dylematy. A teraz prosimy historię pastora Pawła Machały z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, który opowiada o tym, jak i dlaczego nie jadł mięsa.
Zostałem wegetarianinem w wieku 18 lat. Był to rok 1991. Chciałem postawić się społeczeństwu, chciałem postawić się tym ustalonym wzorcom życia, również odżywiania. I też chciałem zadbać o swoje zdrowie po kilku latach mocnego zaniedbywania zdrowia. Przestałem jeść mięso i poczułem, że jestem lepszy od innych. To dokładnie pamiętam. Wydawało mi się, że wszyscy inni tkwią w błędzie. Ja natomiast odkryłem tę prawdziwą drogę, którą trzeba podążać. Po jakimś czasie do tych powodów zdrowotnych dołożyłem powody, nazwijmy to duchowe. Zacząłem uważać, że właśnie niejedzenie zabitych zwierząt jest moralne. A jedzenie znowu jest niemoralne. To znowu pomogło mi uważać siebie za lepszego od innych, za oświeconego. Przez pewien czas nawet w tym około półtorocznej przygodzie z wegetarianizmem byłem weganinem, czyli przestałem jeść również wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego, żeby nie okradać naszych młodszych braci, jak to wtedy myślałem. Życie zweryfikowało moją postawę. Po pierwsze, doświadczyłem bardzo głębokiego upadku moralnego w tym czasie i krzywdziłem innych bardzo poważnie, bez mrugnięcia okiem. Po drugie, zauważyłem, że nie mogę żyć w społeczeństwie, w którym normą jest właśnie jedzenie mięsa, że jestem dziwakiem. Moja mama musiała, tata powiedział jasno, żyj jak chcesz, ale mama dla ciebie gotować nie będzie, sam sobie gotuj. To akurat przydało mi się, bo trochę nauczyłem się gotować. Moje poszukiwania prawdziwej takiej głębi, prawdziwej moralności, prawdziwej duchowości zakończyły się tak, że dzisiaj jestem uczniem Jezusa, ale wtedy byłem pewien, że wegetarianizm pomoże mi właśnie w znalezieniu drogi w życiu. Nie pomógł zupełnie. Wróciłem do normalnego, zdrowego odżywiania, już będąc na studiach.
A z nami jest Radosław Kopeć, absolwent filozofii i pastor.
Dzień dobry.
Chciałam cię zapytać, jak to jest z filozoficznego punktu widzenia? Czy możemy powiedzieć, że jedzenie mięsa jest czymś nieetycznym? Jak na to patrzyli filozofowie?
No, zapewne byli różni filozofowie. Dzisiaj modny jest ten pogląd taki materialistyczny, to oni będą szli w tą stronę, żeby powiedzieć, że to jest niemoralne może. Może będą używać słowa niemoralne, nie? Ale bardziej w takim sensie pragmatycznym, dążą do tego, żeby rzeczywiście przekonać świat ludzi, że zwierzęta są równe nam, nie? I one są tylko inne, ale nie, jakościowo jest to samo i żeby nie jeść zwierząt, chociaż w historii na pewno, jeśli weźmiemy filozofów, którzy byli bardziej ugruntowani na takim światopoglądzie bliżej biblijnemu, gdzieś zdaje sobie sprawę z tego, że ten świat jest nie tylko materialny, no to nie szli w tą stronę, ale ci tacy materialiści, czy to było starożytne, czy dzisiaj w oparciu o darwinizm, to oni rzeczywiście będą szli w stronę takiego rozdmuchania takich, znaczy wykorzystywania wrażliwości ludzkiej na cierpienie. I teraz, tak jak zresztą Paweł przed chwilą mówił, oni będą prowadzili ludzi w tą stronę, że przejmuj się zwierzętami, przejmuj się cierpieniem zwierząt, ale już nie będą zauważali cierpienia ludzi, cierpienia nienarodzonych dzieci i tak dalej, i tak dalej.
O tym mówił również poseł Prawa i Sprawiedliwości dr Bartłomiej Wróblewski. Pokazywał, że na przykład ustawa futerkowa została przyjęta bardzo szybko, w przeciągu kilku dni, a on walczy o ochronę życia ludzi i Trybunał Konstytucyjny zajmuje się sprawą dopiero po 3 latach. Rzeczywiście widać tą dysproporcję, ale jeszcze wracając do filozofów, widać, że były też wśród nich różnice. Zdaje się, że Pitagoras był nawet wegetarianinem. On nie chciał krzywdzić zwierząt, jak twierdził. Za to Arystoteles twierdził, że zwierzęta są po prostu użyteczne ludziom, że ludzie nad nimi górują. Z kolei teraz słyszymy od papieża Franciszka, który powołuje się na Franciszka z Asyżu, który mówił, że zwierzęta są naszymi braćmi i nie powinniśmy ich krzywdzić. Mikołaj, co ty powiesz na taki argument?
Bardzo mnie zastanawia, w jaki sposób papież uargumentowałby to, że zwierzęta są naszymi braćmi i to rozumie przez nie należy ich krzywdzić. Mi się wydaje, że jest tu błąd na zasadzie ludzie mylą często pojęcie hierarchii tym, że ktoś kogoś krzywdzi. Jeżeli mówi się komuś, słuchaj, ludzie są wyżej niż zwierzęta, ponieważ jesteśmy gospodarzami na ziemi, tak jak Radek wspomniał, i mamy dbać o tę ziemię, bo dobry gospodarz, słowo gospodarzyć, jakby cechuje się jakąś roztropnością, jakimś planem. Na pewno jest to konstruktywne podejście. No to skoro człowiek taki jest, to nie oznacza, że się od razu chce pastwić nad zwierzętami. A i tak jak Radek wspomniał, takie granie na uczuciach tutaj, jeżeli człowiek kieruje się tylko uczuciami, chwilą, to bardzo łatwo się wpuścić w takie myślenie właśnie, że zwierzęta są naszymi braćmi, bo przecież znajdziemy tak pod wpływem chwili wiele punktów wspólnych ze zwierzętami, które ludzie mają. Przecież widziałem, że tam, nie wiem, koń płakał czy coś. Często ludzie podają takie argumenty. Widzę łzy u zwierząt, więc skoro widzę łzy, no to jakby konsekwentnie trzeba dążyć do tego, że musimy być braćmi, a takie myślenie jest niebezpieczne, bo okaże się za parę lat, że rośliny również odczuwają. I co wtedy?
Radek, coś byś chciał dodać?
No widać, że tu papież Franciszek w ogóle jest jakoś oderwany od Słowa Bożego. Znaczy, to oczywiste jest, ale to sam Bóg stworzył zwierzęta, nie? Stworzył ludzi. Wczytując się w tą historię stworzenia, widać, że to są, no, człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, zwierzęta nie. Ale po potopie, nie? Bóg powiedział Noemu, od tej chwili zabijaj i jedz. Nie? Że...
Ale to nie jest tak, że Bóg nas stworzył wegetarianami?
No przed, no widać, że przed Adam i Ewa, no tak, no przecież nie było śmierci, nie było zabijania i widać, że to nie było zamiarem Bożym takim wstępnie, żeby teraz macie zwierzęta, Adam i Ewa, teraz jedzcie, nie, do woli, łapcie co chcecie. No tego nie było. To się to wraz z grzechem przyszła śmierć i widać, że przed potopem można chyba wnioskować, znaczy na pewno możemy wnioskować z tego, co jak Bóg rozmawiał z Noem, że przed potopem ludzie nie jedli zwierząt, nie? Ale po potopie, kiedy Noe stał przed Bogiem, powiedział mu: od tej chwili jedz to zwierzęta tak, jak jesz jarzyny. Nie? Prawdopodobnie, no czemu Bóg się na to coś takiego zdecydował? Ja myślę sobie, prawdopodobnie jest to związane ze zmianą warunków, nie? Że jakie przyszły po potopie i teraz ten mozuł, nie? Jaki jest związany z życiem tutaj po grzechu Adama i Ewy i zmiany warunków, jakie nastały po potopie, no widać, że sama jarzyna nie daje tyle siły. Nie? I Bóg zezwolił, teraz jedzcie tak, jak jecie jarzyny.
Czyli można tak stwierdzić, że to przez winę człowieka jemy mięso.
No też, nie? Z winy grzechu. No tak. Nie? Ale no też z winy człowieka. No Bóg zesłał potop z winy człowieka, bo już byli tacy paskudni, że zdecydował się na zniszczenie. Zmieniły się warunki i teraz no jedz, ale widać to już z troski o ludzi. Nie? Powiedział, teraz możesz, nie? A to jest właściciel, to jest twórca. I jak się on pozwolił, możemy jeść mięso, a papież Franciszek mówi, że to jest jakieś bezbożne, bo to są nasi bracia, no to on jest, w ogóle wychodzi poza Słowo Boże.
Pokażmy fragment vloga weganki, która twierdzi, że jedzenie mięsa jest grzechem. Prosimy o fragment vloga.
Bądźmy konsekwentni, bo albo ma gdzieś swoje stworzenia, pozwala je katować, ale wtedy tak samo bądźmy konsekwentni, tak samo wierzmy i wyznajmy, że nas też ma gdzieś. I wtedy miałoby to, wtedy mieliby rację ci, co mówią, że po prostu Bóg dopuszcza wszystkie krzywdy i nieszczęścia, bo po prostu ma to gdzieś. Więc zdecydujmy, albo kocha, troszczy się i obserwuje swoje stworzenia i cierpi razem z nimi, kiedy one cierpią i chce im to wynagrodzić, albo ma nas wszystkich gdzieś. Bo jest to jawna dyskryminacja i niesprawiedliwość sądzić, że nas kocha. Tak? A zwierzęta stworzył po to, żeby je katować, mordować, pomimo, że dał im te same uczucia, co nam. Dał im te same podobnie działające mózgi, te same neuroprzekaźniki, te same emocje, tą samą zdolność do przeżywania miłości, depresji, smutku, rozpaczy. Dał nam wszystko to samo. Tych stworzył na rzeź, na pokarm dla tych swoich pupileczków. Jaki musiałby być okrutny, zły, zwyrodniały z natury. Przecież takiego Boga nie dałoby się czcić. A przecież mnie uczono w Kościele, że Bóg jest miłością i że jest sprawiedliwy, więc przemyślcie, bardzo was o to proszę. Jaki jest Bóg, którego ty czcisz?
I mamy kolejny argument przeciwko jedzeniu mięsa. Według mnie Biblia odbiega od sugestii, że zwierzę jest maszyną do służenia człowiekowi. Człowiek jest najwyżej w hierarchii, ale powinien zarządzać zwierzętami mądrze i sprawiedliwie, a zdegradował je najniżej według własnych potrzeb, a nie przykazań. Mikołaj, czy to nie jest tak, że człowiek raczej powinien ochraniać zwierzęta, a nie je wykorzystywać, jak twierdzą na przykład niektórzy weganie?
Myślę, że tutaj pojęcie porządku, pojęcie miłości szwankuje mocno. Jeżeli ktoś nie uznaje Boga w swoim życiu, to myślę, że bardzo trudno jest mu zrozumieć, że istnieje jakaś zwierzchność i że istnieje jakieś, nazwijmy to, odgórne zarządzenie i że człowiek nie jest sam sobie Bogiem i że powinien kogoś słuchać. Myślę, że jeżeli tych rzeczy jakby nie bierzemy w ogóle pod uwagę, to takim ludziom strasznie trudno jest zrozumieć, że jedzenie zwierząt to nie jest pastwienie się nad nimi, ani znęcanie się nad tymi zwierzętami. Jeżeli wytniemy ten fundament, o którym wspomniałem, to jakby dalsza część tej konstrukcji dla tych ludzi staje się nielogiczna. I popadają często ze skrajności w skrajność. Przecież to, że idę do sklepu, kupię mięso i zjem kurczaka, to nie oznacza, że teraz będę, nie wiem, bił psy na ulicy. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Myślę, że tym ludziom jest to trudno zrozumieć, bo nie uznają Boga, a jeżeli uznają Boga, to pytanie, jakiego Boga ci ludzie uznają? Bo Bo jeżeli jest to Bóg ich, czyli taki, który mi podpowiada to, co ja chcę usłyszeć, to możemy dojść do takich wniosków, jak usłyszeliśmy przed chwilą.
Teraz prosimy o fragment wypowiedzi pastora Pawła Chojeckiego na temat tego, czy jedzenie mięsa jest etyczne.
Zobaczcie przykład samego Jezusa. Jadł ryby, dawał ryby do jedzenia innym, nawet cudownie rozmnożył chleb i ryby. Brał udział w wieczerzy paschalnej, gdzie tak, ten rytualny ubój. I właśnie baranek, jagnię paschalne spożywał wraz ze swoimi uczniami. Jeśli więc mówisz, że to barbarzyństwo, że to grzech, no to jedzenie mięsa obciążasz tym grzechem samego Jezusa Chrystusa. Puknij się w łeb.
To argument dla chrześcijan. Jeśli jedzenie mięsa byłoby grzechem, to po prostu Jezus by zgrzeszył. Teraz zajmiemy się tematem generalnym. Czy zwierzęta są równi ludziom? Tutaj dowiedziałam się, że 29 sierpnia jest obchodzony przez niektórych Światowy Dzień Końca Gatunkowości. Rzeczywiście jest pewna taka grupa, również wśród naukowców, którzy walczą z dyskryminacją gatunkową. Radek, ty również zajmujesz się kwestiami stworzenia, ewolucji. Jakie są takie generalne różnice między zwierzętami a ludźmi? A może nie ma, może jesteśmy po prostu równi, jesteśmy braćmi, tak jak mówił papież Franciszek.
Jeżeli skupimy się tylko na biologii, to rzeczywiście tam będziemy mogli porównywać, no będą trochę większe różnice, trochę mniejsze, no ale to jest tylko poziom biologii, nie? No, mają mięśnie, ścięgna, kości, krew płynie, nie u wszystkich, ale przynajmniej u tych u ssaków czy tych wyższych zwierząt. Ale to nie jest, poziom biologii to nie jest jedyny poziom, który możemy brać pod uwagę, nie? Bo jest jeszcze poziom ten duchowy. Nie? I też umysł, nie? Bo na przykład, kiedy Darwin tworzył swoją teorię i on współtworzył w zasadzie ze swoim kolegą takim, nazywał się Wallace, to on w pewnym momencie powiedział Darwinowi dość, ja już tego nie chcę, odchodzę od ciebie, od tej idei. Darwin miał do niego duże pretensje, bo powiedział, jednak nie mieści mi się w głowie i nie widzę, że to jest niemożliwe, żeby ten świat zwierząt i ludzi to był taki spojony jakimś mostem, że to jest tylko przejście, nie? Bo te różnice są zbyt poważne i on akurat upatrywał tutaj w tych różnicach związane z umysłem, nie? Że to jest coś, czego nie można sprowadzić tylko do struktur biologicznych, no ale jeszcze jest, pamiętajmy, że mamy ducha, nie? Mamy to podobieństwo do Boga, bo Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo. Jezus umarł za nas, za ludzi na krzyżu, nie za zwierzęta, za nas. Bo oczywiście czytając Nowy Testament wiemy, że świat przyrody, bo jest taki fragment, liście do Rzymian, świat przyrody wzdycha i czeka na odkupienie, jakie kiedyś nastąpi, kiedy przyjdzie Chrystus, to rzeczywiście dużo się w tym świecie biologii czy w świecie przyrody zmieni, bo już nie będzie zabijania, nie będzie tego cierpienia. Jest ten opis, że lwy będą się pasły, nie? Jak jadły trawę, już nie będą tam zagryzać słabszych. Nie? I to jest to, do czego Bóg doprowadzi. Ale teraz no, żyjemy...
Nie żyjemy w idealnym świecie.
Jeszcze, nie? Bo w zepsutym, i to nie jest odpowiedzialności Boga, tylko grzechu, jaki przyszedł za sprawą Adama i Ewy, ale Bóg z tym skończy. Nie? To jest okres przejściowy, no, ale jednocześnie w tym okresie przejściowym zezwolił na to, że na przykład jedzcie mięso, zabijajcie.
Sam do tego zachęcał.
No, ale oczywiście tak, dokładnie, ale nie zezwala na okrucieństwo. Nie? Okrucieństwo to jest coś, z czym trzeba walczyć, ale nie pod przykrywką okrucieństwa, tak jak już chłopaki mówili, żeby nie walczyć z tym, żeby nie jeść mięsa. Nie? Trzeba mieć mięso.
Bardzo ważne rozgraniczenie, jeśli chodzi o zabijanie zwierząt, żeby je po prostu jeść jako naturalny pokarm, a co innego niepotrzebne nikomu okrucieństwo nad zwierzętami. Na przykład to się dzieje w komunistycznych Chinach. Jeśli chodzi o psychologiczne różnice, rzeczywiście to też podkreślają ewolucjoniści, że jest dużo podobieństw między ludźmi a zwierzętami. Tak jak mówiliśmy, są również uczucia i miłości, przywiązania, strachu, wstydu, poczucia winy. Ale jeśli chodzi o to, co odróżnia ludzi od zwierząt, to na pewno odpowiedzialność, również język, kultura. Tego zwierzęta nie mają i to również ewolucjoniści przyznają mimo wszystko.
Ja pamiętam takiego, jest taki chyba z najbardziej znanych lingwistów, nazywa się Chomsky, i on jest ewolucjonistą, ale przyznał w swoich badaniach nad językiem, przyznał, że niemożliwe jest to, żeby ludzie rozwinęli język tak stopniowo od zwierząt, nie? Że to jest tak ogromna przepaść między zwierzętami a ludźmi.
Zbyt skomplikowane.
Człowiek się rodzi z wrodzoną zdolnością i mówi, skąd to się wzięło, nie wiem, ale na pewno to nie jest od zwierząt. Widać, że jest na wielu poziomach jest ta przepaść między człowiekiem a zwierzęciem i to nie jest, to nie jest wspólna rodzina. Nie?
Wspomniałeś o umyśle. Tylko człowiek jest zdolny do myślenia abstrakcyjnego, do tworzenia, pisania. Zwierzęta tego po prostu nie potrafią. Mikołaj, co byś powiedział szczególnie młodym ludziom, którzy dzisiaj twierdzą, że po prostu ludzie to jest jeden z gatunków zwierzęcych, że tak naprawdę niewiele różnią się od zwierząt, dlatego nasze prawa powinny być równe.
Powiedziałbym, odniosę się do tego, co powiedział też Radek i odpowiem na pytanie. Powiedziałbym tym ludziom młodym, że podobno tylko ludzie się rumienią. To jest dosyć ciekawa biologiczna cecha. Może odkryją za paręnaście lat, czy to prawda, czy tylko ludzie, ale podobno tylko ludzie. Tylko ludzie są w stanie rozróżniać dobro i zło. Tylko ludzie są w stanie dokonywać ocen. Oceniać czy coś, nawet ocen swoich ocen. Jeżeli już ktoś bardzo dużym jest myślicielem, to się nagle zastanawia po czasie, czy to, co powiedział, jest dobre. Tak zwane meoceny w filozofii mówimy. Tylko ludzie są w stanie kumulować tak skomplikowaną wiedzę na przestrzeni czasu, jeszcze korzystać z tej wiedzy i na podstawie tej wiedzy budować bardzo skomplikowane relacje społeczne. I nawet nie tylko relacje społeczne, też bardzo skomplikowane przedmioty. Są w stanie wykorzystywać, wydawałoby się, bardzo odległe od siebie dziedziny, żeby wydać jakiś ludzki, typowo ludzki twór. No, przyjrzyjmy się, samolot powstał wzorując się na biologii, na jakimś tam fizjonomii ptaków. Jakieś łączenie metali, które nie ma nic wspólnego z ptakami, spowodowało, że gdzieś tam stoi teraz samolot. Tylko ludzie są w stanie tak łączyć idee i operować ideami. Także no myślę, że to jest argument, który przemawia do każdego człowieka. Nie widziałem jeszcze, żeby jakaś sarna konstruowała coś u mnie koło domu. No jeszcze mi się nie zdarzyło to zobaczyć. Myślę, że mowa jest bardzo ciekawym zjawiskiem, jest fenomenem. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. Długo się nad tym zastanawiałem, bo tyle pięknych rzeczy tworzymy przy pomocy języka. Sam w sobie jest fenomenem. Jeszcze jest tak skomplikowany, że nawet my, ludzie, nie rozumiemy do końca, jak on funkcjonuje. Ja nie mówię o genezie, a my nie rozumiemy do końca jego funkcjonowania, jego fenomenu, kontekstów społecznych związanych z językiem, czucia humoru, którym operujemy, który również jest mocno związany z językiem, rzeczy, które śmieszą ludzi w Japonii, nie śmieszą ludzi w Europie. No jakby to jest tam w Polsce, w sensie Japończycy i Polacy mają kompletnie różne poczucie humoru, jest to mocno związane z językiem. Także tych różnic, one są bardzo subtelne, można by sporo wymienić, na tym się po prostu trzeba pochylić.
A taka ciekawostka, że tylko ludzie odczuwają potrzebę ubierania się. Zwierzęta nie. Teraz pastor Paweł Chojecki o tej różnicy między ludźmi a zwierzętami. Na jakiej podstawie powinniśmy sądzić, że rzeczywiście się różnimy?
Jak rozstrzygnąć, kto ma rację? Czy ludzie to zwierzęta? Czy zwierzęta to nasi bracia mniejsi, jak chcą franciszkanie, czy szerzej wyznawcy świętego Franciszka, tak zwanego świętego? Czy też jednak jest ogromna różnica pomiędzy człowiekiem a zwierzętami i roślinami? Że tylko człowiek został stworzony, zaprojektowany na obraz i podobieństwo Boga. Jak to rozstrzygnąć? Nauka bada poziom głównie materialny. No może jeszcze wchodzić w sferę uczuć, porównywać uczucia zwierząt, uczucia ludzi i mówiąc, że są pewne podobieństwa. Ale jak nauka ma zweryfikować tezę, że człowiek jest podobny do Boga? No jak? Musiałaby wziąć Boga, pokroić go na kawałki, człowieka pokroić na kawałki, porównać i wtedy by wyszło oczywiście kpię. Jeśli pozostalibyśmy tylko na naszych ludzkich możliwościach, to ten spór trwałby zresztą w filozofii starożytnej Grecji, też on się pojawił. Żeby rozstrzygnąć, czy jest różnica między człowiekiem a zwierzęciem, czy jest i jej nie ma, potrzebujemy głosu z zewnątrz, głosu projektanta. Inaczej mówiąc, potrzebujemy objawienia. Kiedy mamy objawienie, jasno wiemy, skąd przyszliśmy, kim jesteśmy, co nas różni od zwierząt.
Ale niektórzy mogą stwierdzić, że oni nie chcą słuchać tego objawienia i jednak twierdzą, że ludzie są równi zwierzętom. Tak twierdzi między innymi australijski etyk Peter Singer, który napisał książkę Wyzwolenie zwierząt i tam argumentuje, że normy moralne nie powinny odnosić się jedynie do ludzi, lecz do wszystkich istot, które są zdolne odczuwać cierpienie. Mówi o tyranii człowieka wobec zwierząt. Do czego może prowadzić takie zrównanie zwierząt i ludzi? Radosław Kopyć.
Do destrukcji ludzkości, nie? Bo Singer jest takim przykładem człowieka, który tak skupił się, tą swoją wrażliwość, jego wrażliwość została tak ukierunkowana na ratunek świata zwierząt, że jest taki nieczuły i okrutny wobec potrzeb ludzkości, nie? Bo to jest zwolennik aborcji, to jeszcze on walczy, bo jeździ po uniwersytetach całego świata i głosi, żeby umożliwić zabijanie dziecka nawet po narodzeniu.
Twierdzi, że w niektórych przypadkach to jest nawet bardzo dobre.
To jest korzystne, nie? I tu będzie tam się rozkliwiał nad zwierzętami i na tym, że one tak cierpią. A w ogóle jest jakiś obojętny na cierpienie tych małych dzieci, nie? Także to jest jakaś patologia umysłowa i to prowadzi. Widać, że ci ludzie, którzy tak się skupiają na zwierzętach i wykrzywiają ten obraz, pokazują człowieka jako takiego okrutnego, który tylko myśli o tym, żeby zabijać, nie? Tam niszczyć i tak dalej, dochodzą do wniosku, że człowiek jest największym problemem świata, nie? Człowiek. Nie? I teraz coś z nim trzeba zrobić. Były sytuacje w Stanach Zjednoczonych, gdzie zwolennicy tego właśnie profesora Singera, czy zwolennicy tej organizacji PETA, walcząc o prawa zwierząt, zabijali ludzi już dorosłych, nie? Żeby tam wymóc, że zróbcie w końcu porządek, biedne zwierzęta, no i szli z karabinami i strzelali, bo były takie sytuacje w Stanach Zjednoczonych.
Widać, że ten problem ciągle istnieje. Wypowiedź zdaje się, że z wczoraj ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego, który mówi, że ze zwierzęcia powoli się robi Boga, a dehumanizuje się człowieka. Chciałam przejść jeszcze do tego, co działo się w Niemczech w latach 30. Tam w 1933 roku wprowadzono ustawę o ochronie zwierząt i Adolf Hitler zapowiedział kres okrucieństwu wobec zwierząt, mówiąc: w Nowej Rzeszy nie będzie więcej dopuszczalne okrucieństwo wobec zwierząt. Czyli widać, że Adolf Hitler walczył bardzo o prawa zwierząt, a widzimy, do czego to doprowadziło. Mikołaj, jak myślisz, jak to dalej się potoczy? Bo widać, że jest taki trend, żeby coraz częściej walczyć o ochronę czy o prawa zwierząt, a o prawach człowieka jednak się zapomina.
Ja myślę, że to ma w ogóle swój początek. Moim zdaniem jest to jakiś fortel erystyczny, polityczny. Taka walka o prawa zwierząt bardzo często jest po prostu jakimś instrumentem do zjednania sobie ludzi. Do czego to doprowadzi, do czego to dojdzie? Nie wiem, pewnie jakieś grupy ludzi zyskają swoje cele. Ale ludzie, obywatele, którzy będą tym żyć i będą próbowali być, nazwijmy to, dobrymi i wcielać te zasady w swoje życie, będą żyli w ciągłej schizofrenii. Myślę, że to na pewno nie wpłynie dobrze na relacje społeczne, ale też na kondycję psychiczną pojedynczych ludzi, bo będą ciągle w sprzeczności. Z jednej strony, tak jak mówiła Greta, będą odczuwali spadek kondycji fizycznej i psychicznej, a z drugiej strony będą atakowani tym, że jak jesz mięso, to jesteś ten zły. Więc koniec końców to doprowadzi do poważnej destrukcji zarówno pojedynczych osób, jak i społeczeństw, no bo społeczeństwo się podzieli na zwolenników jedzenia mięsa i przeciwników. I znając nasze zapędy do czynienia zła i do wymierzania sprawiedliwości na własną rękę, dojdzie do, naprawdę nieciekawych sytuacji. Może i z jakimiś małymi wojenkami, demonstracjami, takimi krwawymi włącznie.
A widać, że partia rządząca już nie tylko walczy o zwierzęta futerkowe, ale powoli zabiera się również za zwierzęta domowe. Także widać, że to narasta i też dzisiejsza rozmowa jest dowodem na to, że w tej ocenie ostatecznej, czy ludzie są zwierzętami, czy nasze prawa powinny być równe, potrzebny jest jakiś punkt odniesienia, jakaś granica, jakaś taka obiektywna moralność, bo trudno to stwierdzić. Radek, jakbyś chciał podsumować też nasze dzisiejsze rozważania.
No właśnie ważnym tym punktem odniesienia jest Słowo Boże, nie? Tu jest to, co Paweł mówił w swoich wypowiedziach. No jest Stwórca. Nie? To jest właściciel wszystkiego, co stworzył, a nie ma nic, co by istniało, żeby Bóg nie stworzył. Jest, Bóg stworzył ludzi z wolną wolą. Wiemy, że w efekcie przyszło zło, ale też wiemy, że Bóg ostatecznie ten problem rozwiąże i kiedyś będzie powrót do normalności na każdym poziomie. Ale tu, bo kiedy gdzieś uda się tym organizacjom lewackim przeróżnych odcieni, udaje się ukierunkować tą wrażliwość ludzką, na przykład na cierpienie, na zło, w taką stronę przeciwko ludziom, nie? Przeciwko Bogu, przeciwko ludziom. I wykorzystują normalne odruchy. Ja jak byłem mały, to pamiętam taką scenę, jak mój ojciec kupił karpie na święta, a ja tak bałem się o te karpie, że zamknąłem się w łazience i nie chciałem dopuścić do tego, żeby te karpie zostały zabite i zjedzone, ale zasnąłem, wkradli się do łazienki, wynieśli mnie, rano wstaję, karpi nie ma, nie? I była rozpacz, nie? I to jest, taka, tą wrażliwość trzeba oczywiście ogarnąć, nie? Bo można ją rozbudzić i tak się człowiek skupi na zwierzętach, na cierpieniach, że właśnie zapomni o ludziach i o tych relacjach międzyludzkich. Widać, że to jest, efekt jest taki, te organizacje lewackie prowadzą tego, że tu, to zresztą Mikołaj mówił, tu biedne zwierzęta, ludzie są źli i teraz to niszczy relacje międzyludzkie, o które Bóg chce, żeby były dobre, nie? Że to ma bratelstwo, troska o siebie,
odpowiedzialność. Człowiek przestaje być bratem.
Dokładnie, nie? To jest, człowiek jest problemem. Nie będzie ludzi, będzie dobrze na świecie, nie? A to jest jakieś wykrzywione, diaboliczne spojrzenie na świat, nie? Masakra. Dlatego tak Biblia. Biblia jako punkt odniesienia, bo człowiek bez Biblii, bez Słowa Bożego, bez uchwycenia projektu Stwórcy i woli Stwórcy wchodzi w taką czarną dziurę, że doprowadzi do destrukcji siebie i wszystkiego, co istnieje.
I takie przypomnienie, że Hitler też walczył o prawa zwierząt.
Właśnie, miał psa, którego kochał swojego psa, troszczył się o niego, jednocześnie zabijał ludzi.
Niech ta puenta będzie dobrym podsumowaniem dzisiejszego programu. Tak jak mówiłam, czekamy na wasze propozycje tytułu nowego programu w telewizji Idź Pod Prąd, a na koniec kawałek miksera Nestor. Do zobaczenia następnym razem. Radek Kopeć, dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję.
Mikołaj Mądrzyk, dzięki.
Dzięki.
Do zobaczenia.
Kola, korpus pora, podnieś duszka. Moja prośba kolo, ciut energii włóż tam. Tylko czas to bestia, która w rękach nóż ma. Kola to nie energia, to zwykła z syfem puszka. Odstaw kawę, nie tykaj jej nawet. Nie tłumacz, że zwyczaj to starszy niż wawel. Nawyki rozpocznij auto naprawę. Pamiętaj, by siebie samego nie zawieść. Byciu najlepszym chcę spróbować od nowa. Bo mamy w sobie zwyczaj, by wszystko eksplorować. Rap pozwala mi swe myśli eksponować. Myśl, którą dam wam, podsuwa tekstom głowa. Wiem, że mnie też czeka materii struktur dramat. Zostawiam coś, czego nie zabierze smutku dama. To skutków zamach, coś czego nikt nie miał w planach. Czas tu ma nas, nie poddamy się, to byłby blamasz. Wiesz, brat, nie mieszkam w konstelacji żadnej. Lecz tam, na przestrzał wiec wielu pragnie. Wiesz, ja nie chcę się płaszczyć, będąc na dnie. Dlatego tworzę coś, czego nikt nam nie ukradnie. Wiesz, brat, nie mieszkam w konstelacji żadnej. Lecz tam, na przestrzał wiec wielu pragnie. Wiesz, ja nie chcę się płaszczyć, będąc na dnie. Dlatego tworzę coś, czego nikt nam nie ukradnie. Nigdy nie twierdziłem, że osiągnąłem szczyt. Tak wielu tam dotarło, ale nie zawrócił nikt. I zrozum człowiek czasu, ty nie zawrócisz im. grasów tylko gubi ich, często to przez głupi pit. Czasem jest mi za nich wstyd, ciągle śmieszy mnie ich sztyt. Mają w czynach brudny spryt. Co? Przecież znasz mnie, oddzielone moje jaszko. Myślę jasno, w czasach, gdy obraz kojarzy mi się z jaskrą. Las rąk sprawdza, co kto ma pod maską. Weź się zaskocz, wrażeń warkocz, wyrażeń warkot. Człowiekiem jestem, nie z logiem marką. Dbam o swój dar, bo wiem, że warto. Nie traktuję go, jakby miał być przetargową kartą. Cokolwiek człowiek robisz, kieruj się tą zasadą. Z umiarem ciesz się z zalet, bacznie przyglądaj się wadom. Bacznie przyglądaj się wadom, z umiarem ciesz się z zalet. Czego byś nie robił, szanuj tę zasadę stale. Szanuj tę zasadę stale. Szanuj tę zasadę stale. Aj. Wiesz, brat, nie mieszkam w konstelacji żadnej, lecz tam na przestrzał wiedz wielu pragnie. Wiesz, ja nie chcę się płaszczyć, będąc na dnie, dlatego tworzę coś, czego nikt nam nie ukradnie. Wiesz, brat, nie mieszkam w konstelacji żadnej, lecz tam na przestrzał wiedz wielu pragnie. Wiesz, ja nie chcę się płaszczyć, będąc na dnie, dlatego tworzę coś, czego nikt nam nie ukradnie. Wiesz, brat, nie mieszkam w konstelacji żadnej, lecz tam na przestrzał wiedz wielu pragnie. Wiesz, ja nie chcę się płaszczyć, będąc na dnie, dlatego tworzę coś, czego nikt nam nie ukradnie. Wiesz, brat, nie mieszkam w konstelacji żadnej, lecz tam na przestrzał wiedz wielu pragnie. Wiesz, ja nie chcę się płaszczyć, będąc na dnie, dlatego tworzę coś, czego nikt nam nie ukradnie.